Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest doktor habilitowana Olga Nackakuła-Kaczmarczyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autorka YouTube'owego kanału RusMe o tym właśnie, co się dzieje w Rosji, bo o Rosji dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o sytuacji Aleksieja Nawalnego, opozycjonisty, który... czeka też na rozstrzygnięcia sądowe, ale zacznę tę część naszej rozmowy od tego, dlaczego Nawalny zdecydował się na powrót do Rosji, bo to po tej próbie otrucia, bo pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego przecież mógłby prowadzić swoją działalność poza granicami, a on konsekwentnie mówi, moje miejsce jest w Rosji, ja nigdy z Rosji nie uciekałem, tam mieszkam, tam chcę działać. Dlaczego? Skąd ta jego postawa?
Tu przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Aleksiej Nawalny jest osobą, która ma bardzo duże ambicje polityczne i doskonale sobie zdawał sprawę, że nie tylko jakby Kreml jest zakładnikiem tej sytuacji, która wokół otrucia Nawalnego miała miejsce i jakby trzeba było reagować, więc można powiedzieć agenda Kremla była taka, żeby no właśnie, żeby zastraszyć go i zniechęcić do powrotu, żeby już nie był, w jakiś sposób zneutralizować jego działania. Mógłby działać za granicą, ale to nie jest ta sama siła rażenia, jak wtedy, kiedy działa w Rosji.
Pytanie może ważniejsze, czy wtedy nie byłby łatwiejszym celem dla Putina niż paradoksalnie niż w Rosji. Przecież przypadki tajemniczych albo nietajemniczych śmierci czy innych prób zabójstw przeciwników Kremla, przeciwników Putina, no nie są specjalnie jakimś tajemnicą i nie są czymś nowym.
Dokładnie, to znaczy tak, mamy długie ręce rosyjskiej władzy, więc na emigracji również Nawalny nie byłby bezpieczny, a poza tym przebywając w Niemczech lub gdziekolwiek indziej i nawołując, apelując do ludzi, do Rosjan, że mają walczyć przeciwko tej władzy, no to jak powiedzmy sobie szczerze, jakby jest to mniej przekonywujące niż w momencie, kiedy jest w Rosji i sam faktycznie ponosi konsekwencje swoje.
Czyli chodzi o autentyzm.
O autentyzm i o to, że jakby gdyby był za granicą, bardzo szybko ten jego kapitał polityczny by się po prostu wyczerpywał. Musiał zagrać ba-bam, rzucić rękawice władzy i pokazać, że się nie boi. To zresztą widać, że Nawalny nie chciał grać w grę Kremla, jakby zasady, które narzucił Kreml, bo o to właśnie Putinowi chodziło, żeby on został za granicą, można go by było wtedy demonizować, pokazywać, że jest tchórzem, że siedzi za granicą u swoich właśnie jako agent Zachodu, a on wrócił. I tu się zaczęła histeria z drugiej strony, czyli histeria Kremla, który no, prawdopodobnie takiego scenariusza nie brał pod uwagę, mimo że Nawalny od początku mówił, że wróci, ale no widać, że no władza tutaj ewidentnie działała w wielkim popłochu i wręcz no w takich oparach absurdu, byśmy powiedzieli.
A skoro tak, pani profesor mówi o tych ambicjach, ogromnych ambicjach politycznych Nawalnego, to jak należy sobie wyobrazić ich realizację, czy możliwość ich realizacji? No bo no właściwie póki rządzi Putin, a być może ktoś, kto będzie kontynuatorem jego polityki. Trudno się spodziewać, że Nawalny w ogóle zostanie dopuszczony do choćby wyborów prezydenckich. Przecież on próbował, nie został dopuszczony. A jeśli zostanie dopuszczony, że wybory czy ludzie, którzy będą liczyć te głosy, pozwolą na jakiekolwiek jego zwycięstwo.
To prawda, ale trzeba tak powiedzieć ogólnie o tym, kim jest Nawalny. On jakby tą swoją karierę jako aktywisty, takiego aktywnego działacza w przestrzeni publicznej zaczął już tak ponad dekadę temu. W 2011 roku założył taki portal Rozpił, w którym wykupując takie bardzo pojedyncze, częściowe akcje w różnych spółkach państwowych, mając dostęp do dokumentów prawnych, właśnie śledził korupcję. W jaki sposób dochodziło do różnego nielegalnego przejęcia spółek państwowych, w jaki sposób po prostu są wykorzystywane te powiązania między Kremlem a tym państwowym, można powiedzieć, państwowymi korporacjami. I bardzo szybko też jakby ta jego działalność zdobyła popularność. On założył Fundację Walki z Korupcją. Brał udział w tych protestach w 2011-2012 roku, kiedy to były protesty przeciwko za uczciwe wybory, czyli przeciwko właśnie falsyfikacji wyborów do Dumy Państwowej, które miały miejsce w grudniu 2011 roku. I jakby potem ta jego kariera, można powiedzieć, polityczna nabrała trochę tempa. Kreml cały czas stał na stanowisku, że jego pozycja w społeczeństwie jest bardzo słaba i zresztą jakby sondaże opinii publicznej potwierdzały to, że jakby Aleksiej Nawalny nie ma poparcia. Ale jak Kreml właśnie, żeby pokazać wszystkim, że faktycznie to nie jest polityk nie tylko rangi jakby rosyjskiej, ogólnofederalnej, ale nawet moskiewskiej, że nie jest nawet jakby politykiem popieranym w Moskwie, dopuścił go do wyborów mera Moskwy w 2013 roku, gdzie zaskakująco Aleksiej Nawalny zdobył 27% głosów. No, trzeba powiedzieć, że w takim systemie, jakim jest Rosja, w systemie autorytarnym, to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że za obecnym merem Sobianinem stały wszystkie zasoby administracyjne, pewne tutaj, można powiedzieć, instrumenty prawne, więc jakby miał dużą przewagę w tym aspekcie. Nawalny był zwalczany oczywiście również na kanałach telewizyjnych, demonizowany, więc naprawdę jego wynik był bardzo dobry. I od tamtej pory Kreml bardzo uważnie przygląda się działalności Nawalnego i zwalcza, demonizuje na każdym kroku jego działalność i również torpeduje wszelkie jego działania polityczne. Nie dopuszcza do rejestracji partii politycznych, które założył Nawalny, to znaczy on zmieniał nazwy tych partii, ponieważ za każdym razem, kiedy dochodziło do rejestracji, okazało się, że jakaś inna partia albo jakaś inna partia czy organizacja o takim tytule już istnieje. Więc, ale Aleksiej Nawalny się nie poddaje, jakby tą swoją działalność skupił, można powiedzieć, na pokazywaniu słabości rosyjskiego systemu, ale również jego celem jest wykorzystywanie okien politycznych możliwości, czyli co prawda nie możemy na wiele rzeczy sobie pozwolić w tym aspekcie politycznym, ale będziemy wykorzystywać to, co możemy. I to, można powiedzieć, dzięki niemu został wdrożony taki projekt, idea mądrego głosowania. Aleksiej Nawalny chce również wpływać właśnie na wybory w Rosji. I ta idea mądrego głosowania polega na tym, że stworzył taką specjalną aplikację, która działa właśnie w różnych miejscach kraju, gdzie mają miejsce wybory, która ułatwia ludziom, którzy nie chcą głosować na jedną Rosję, bo wiedzą, że jakby to jest też, można powiedzieć, powiedzenie Nawalnego, partia żulików i worów, czyli partia cwaniaczków i złodziei, chcą po prostu alternatywnego kandydata. I Aleksiej Nawalny prowadził ten projekt, pokazując, że dobrze jest głosować na kandydata, który ma największe możliwości wygrania z kandydatem z partii Jedna Rosja. I faktycznie udało się to przeprowadzić i w 2019 roku w wyborach do moskiewskiej Dumy i niedawno w wyborach regionalnych, co prawda już tam większy był nacisk i presja Kremla, ale również kandydaci, można powiedzieć, niezależni czy niezwiązani z Kremlem uzyskują mandaty, więc jest to dla Kremla szczególnie niebezpieczne, szczególnie w tym roku 2021, kiedy mamy we wrześniu wybory do Dumy Państwowej, więc można powiedzieć, nie tylko te projekty takie medialne Nawalnego, gdzie on właśnie pokazuje słabości rosyjskiego systemu, gdzie pokazuje rozmiar korupcji, ale również to jest człowiek, który po pierwsze potrafi wyprowadzić ludzi na ulicę i po trzecie potrafi wpływać na proces wyborczy. To jest prawda, co pan powiedział, to znaczy Nawalny nie ma poparcia w społeczeństwie takiego, żeby nawet jeśli nie jest uważany jako alternatywa dla Putina, nie jest antyPutinem, mimo że wyrósł na lidera opozycji, ale ma też dużą, można powiedzieć, taką reputację ze znakiem minus, taką negatywną, to znaczy jest rozpoznawalny, ale no, zarzuca mu się, że jakby prawdopodobnie ten jego styl działania jest podobny do działania Władimira Putina w tym sensie, że taki autorytarny, że zbudował swoje sztaby regionalne, że to jest też taka, można powiedzieć, hierarchiczna struktura. Niektórzy zarzucają, że właśnie w taki sposób by działał również na stanowisku prezydenta. Poza tym również niepokoi wielu Rosjan to, że on jednak miał taki swój romans z nacjonalizmem. Chodził na tak zwane ruskie marsze, rosyjskie marsze, i no, że właśnie co prawda tą narrację odsunął na bok i jakby ubrał się w taką, w można powiedzieć, strój takiego rosyjskiego demokraty, to jednak no, jest pewna obawa, że nie zrezygnuje z tych swoich poglądów nacjonalistycznych. No też niektórych ekspertów na Zachodzie przeraża to, że jeśli chodzi o tą, można powiedzieć, wielkomocarstwowość Rosji, no że nie, na przykład nie potępił aneksji Krymu, to znaczy stwierdził, że była nielegalnie przeprowadzona, ale że nie można też Krymu oddawać, tak jak to nie jest bułka z kiełbasą, którą można sobie tak przekazywać z rąk do rąk. Podobnie w 2008 roku w kontekście wojny gruzińsko-rosyjskiej również negatywnie wypowiadał się tutaj o Gruzji, więc no są pewne zarzuty pod jego adresem. Ale
nie tak jest to tak postać taka jednoznaczna, mam wrażenie, jak też próbują go przedstawić analitycy zachodni po prostu. No należałoby też uwzględnić tę specyfikę rosyjską. Zresztą pewna analogia jest, jeśli chodzi o sytuację na Białorusi, to mam wrażenie, że też często Zachód patrzy na protesty, na to, co się działo od sierpnia, czy dzieje od sierpnia ubiegłego roku na Białorusi, właśnie przez pryzmat jakichś protestów przeciwko Łukaszence, ale także przeciwko jakby autorytaryzmowi choćby rosyjskiemu, a tak wcale nie jest. I trochę chcę nawiązać właśnie do tej Białorusi, czyli bo też pojawiają się takie próby zestawiania tych protestów i demonstracji do tego, co się dzieje na Białorusi. Czy rzeczywiście taki wariant białoruski jest możliwy?
Tutaj trzeba powiedzieć, że no od razu widzimy, że te protesty z 23 stycznia w Rosji, no różniły się od tych protestów białoruskich. Przede wszystkim one nie były pokojowe. Widzimy, że też po stronie demonstrantów no, dochodziło do pewnych eskalacji, walk z policjantami, także takie elementy się pojawiały. Widać po prostu poziom tej frustracji i niezadowolenia, że ta eskalacja po obu stronach jest dużo, dużo wyższa. I jeśli chodzi o możliwość jakby pójścia tym scenariuszem białoruskim, no to wielu analityków, wielu ekspertów podkreśla, że tak, że właśnie Władimir Putin, no, musi sobie tutaj te wąsy Łukaszenki, właśnie się ubrać te wąsy Łukaszenki i iść w tą stronę represjonowania społeczeństwa jeszcze bardziej. I widzimy, że ten scenariusz się no, realizuje. To znaczy widzimy, że ośrodek władzy nie ma na razie jakby takiej skutecznej, dobrej, efektywnej odpowiedzi na to wszystko, co się dzieje. To znaczy nie potrafi porzucić tego swojego dotychczasowego modus operandi. Wyjść poza ten aspekt właśnie represji, prześladowań. Widzimy zatrzymania współpracowników Nawalnego, nie tylko tych, którzy pracują z nim w ramach Fundacji Walki z Korupcją, ale jego lekarz Anastazja Wasiliewa, która została zatrzymana, część Julia Nawalna, przeszukania domów współpracowników opozycjonisty Lubow Sobow, Julii Nawalnej, drugiego mieszkania Aleksieja Nawalnego, w którym mieszkał jego brat, i właśnie zatrzymania, czy próba jakby zarzucenia tym osobom, że naruszyły te wymogi sanitarne. To jest po prostu, też się niektórzy śmieją, że to jest absurd, przychodzenie do domów, dlatego że zarzuca się naruszenie norm sanitarnych na protestach, że to w ogóle jakby jedno z drugim się nie wiąże. Też Lubow Sobol bardzo ciekawie powiedziała, że po raz drugi znowu przyszli z przeszukaniem do niej do domu, a tak naprawdę pewnie OMON i policja więcej ciekawych rzeczy by znalazła w pałacu Putina, więc nie wie, czemu po raz kolejny przychodzą do nich do domu. Więc widzimy tutaj tą machinę represji. Ona się będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej rozkręcać, bo jakby alternatywnej odpowiedzi nie ma na horyzoncie. Władimir Putin też nie ma za bardzo co do zaoferowania społeczeństwu. Zawsze to, można powiedzieć, taki był kontrakt między władzą i społeczeństwem w Rosji. Władza mówiła, nie, dajemy wam pieniądze, macie odpowiedni poziom życia, ale za to nie mieszajcie się do polityki. Później był, dajemy wam Krym, jakby poczucie mocarstwowości, dumy z państwa i tego, że jakby tutaj utarliśmy nos Zachodowi, ale nie mieszajcie się do polityki. Od jakichś 2 lat Władimir Putin, wyczerpuje się ten efekt Krym nasz i Władimir Putin nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu, to co już powiedziałam. Jestem skłonna przyznać rację wielu politologom rosyjskim, którzy mówią, że no, ten wybór strategii przez Kreml jest po prostu błędny. Właśnie wpada w taką histerię i paranoję i nie jest w stanie wyjść poza to koło, bo zatrzymania osób, które wyszły na protest, to nie spowoduje, to znaczy może jednostkowo spowodować, że ktoś się przestraszy i nie wyjdzie na kolejny, ale każda ta osoba, która była niesłusznie zatrzymana, wyciągana przez OMON z tłumu, ma przecież swoich przyjaciół, ma rodzinę, którzy jakby no właśnie już teraz na takim, można powiedzieć, osobistym przykładzie zobaczą skalę tej niesprawiedliwości, niegodziwości, tego brutalnego traktowania przez reżim. I to naprawdę spowoduje taki, można powiedzieć, no, horyzontalny efekt zwiększania tego poczucia niezadowolenia w społeczeństwie.
O tej skali represji no, mówią nie tylko Rosjanie, mówi cały świat. Mamy też reakcję przedstawicieli choćby Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przecież rozmawiali o tym, co się dzieje w Rosji, o samym Nawalnym, o były głosy o tym, żeby i żądanie, domaganie się uwolnienia Nawalnego. Mamy też oświadczenia z kolei dyplomatów państw G7 i więc też temat Aleksieja Nawalnego i tego, co się dzieje w Rosji, stał się tematem międzynarodowym. Pojawiły się wezwania o zaostrzenie, kolejne zaostrzenie choćby Unii Europejskiej, właśnie sankcji, zaostrzenia tych unijnych sankcji wobec Rosji. Czy ten nacisk Zachodu i te reakcje, które o tym mówią, one mają szansę wpłynąć na postawę Kremla wobec Nawalnego?
Wydaje się po tym, po narracji Kremla, że nie. To znaczy jakby niektórzy analitycy zwracają uwagę, że no Władimirowi Putinowi już od jakiegoś czasu przestaje zależeć na jakby imidżu opinii Zachodu i tak naprawdę on w polityce wewnętrznej, zagranicznej jakby robi swoje i ma taką świadomość, że Zachód może sobie te swoje apele, narracje uskuteczniać, natomiast no, tutaj jest nasza przestrzeń suwerenna, nasze państwo i mamy prawo robić co chcemy. Oczywiście jest też jakby w tej retoryce i prokremlowskich mediów i samego Kremla, że no właśnie to są wewnętrzne sprawy Rosji, że to są konsekwencje działania organów ścigania, to co się dzieje z Nawalnym, mają dowody, że powinien siedzieć, więc te naciski, można powiedzieć, że dla niektórych, znaczy dla prokremlowskiej narracji mogą jeszcze jakby przysporzyć jej takiej, zasilić tą energię, że zobaczcie, Zachód znowu ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy. Tak jak mówiliśmy, Nawalny jest agentem Zachodu, bo teraz cały Zachód się za nim wstawia, tak? Za takim blogerem berlińskim pacjentem. Coś musi być...
No, pojawiały się wprost zarzuty, że Nawalny właśnie wrócił dlatego, żeby Zachód wystosował kolejne sankcje wobec Rosji.
Dokładnie, no to już jest w ogóle takie odwrócenie logiki, tak? Wrócił, powiedział, że będą sankcje, znaczy, że jak wróci, to go zamkną, a jak go zamkną, to będą sankcje, więc nie jest patriotą. ale też trzeba powiedzieć, że ze względu na różne jakby zaostrzenia czy restrykcje, które w państwach zachodnich w kontekście pandemii się pojawiły, które no też powodują, że jakby Władimir Putin ma taką też linię obrony, no przecież sami teraz też wprowadzacie restrykcje, ograniczenie pewnych praw, swobód obywatelskich. Czemu mieszacie się w nasze wewnętrzne sprawy? Jakby każdy tutaj robi po swojemu. I też te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście też jakby rosyjska propaganda stara się wykorzystać, że przecież no, wszędzie demokracje, państwa mają problemy właśnie z demokracją, z protestami. No to jest po prostu życie po prostu codzienne w różnych państwach i takie elementy i protesty, niezadowolenia, demonstracje się dzieją wszędzie.
Olga Nacka-Kuła-Kaczmarczyk, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, była gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.